16 km na godzinę.
Jak może brzmieć najgłupsze pytanie, które zadać można człowiekowi, który do 30 lat jeździ do Afryki? Dzień dobry, Tadeuszu, cześć jeszcze raz.
No, dzień dobry, witam serdecznie.
Jakie lody wiedzą w Afryce, jakie są najsmaczniejsze?
Lody?
Tak, takie pytanie. Jest tam gorąco.
Ja nigdy w życiu ludzie, nie jadłem w Afryce lodu.
Ludzie powinni jeść lody, wiesz.
Nie widziałem, prawdę mówiąc, lodu w Afryce. Nie zwróciłem na to nigdy uwagi, ale ich chyba naprawdę za dużo nie ma. No ja sobie nie przypominam takiej sytuacji, żebym widział lody w Afryce.
Ale gdzie powinny być? Jak nie tam, gdzie jest gorąco?
Tak.
Czy ktoś ci zadał bardziej...
Nie, nikt mi nie zadał takiego pytania.
Dziwne
jeszcze.
Pytanie.
To jest dziwne pytanie i rzeczywiście ono mnie zaskoczyło.
Mnie też.
Ale ja muszę powiedzieć tak, że ja jeżdżę po takich miejscach, gdzie choćby chcieli, to nie są w stanie zrobić lodów. Bo jak zrobić lody w wiosce, w dżungli, gdzie jest 38 stopni ciepła i nie ma żadnego prądu elektrycznego, żadnej lodówki? To jest po prostu
niemożliwe. To inne pytanie brzmi, jak żyć, gdy jest 38 stopni?
Afrykanie często te najgorsze godziny przesypiają.
I my myślimy taki obrazek, tak, że ktoś tam pod palmą leży, no to leń.
No tak, leń, ale to jest taka pora, że nie da się o tej porze pracować.
Nie da się inaczej.
Różnie to bywa w różnych krajach, w różnych miejscach Afryki, na przykład w takim Sudanie, który jest krajem straszliwie suchym, właściwie położonym na pustyni, na Saharze. Nawet Chartum, stolica, to tak naprawdę jest 100 metrów wzdłuż Nilu, trochę zieleni, a reszta
poza
to jest
piach i kamienie.
Na piachu. I takie godziny popołudniowe, 12, 13, 14, to są godziny na przetrwanie, na często na przetrwanie w odrętwieniu. Nie da się pracować, nie da się żyć normalnie. Życie zaczyna się późnym popołudniem i trwa do późnego wieczora, ale wtedy, kiedy już to życie się zaczyna, to też nikt nie je lodu.
Mniej się je, więcej się pije, rozumiem.
To jest zresztą jeden z poważnych problemów każdego podróżnika, żeby mieć dostęp do wody. Nie wszędzie i nie zawsze można kupić wodę. Często woda jest niebezpieczna, więc tu trzeba po prostu uważać. I zawsze zadbać o to, żeby ze sobą mieć czystą wodę albo przynajmniej środki uzdatniające wodę do spożycia.
Tak, próbowałem dociec, co możecie do tej Afryki tak mocno ciągnąć, ale już znam odpowiedź właściwie. Życie nocne.
Przede wszystkim tak naprawdę koloryt życia w Afryce. Kompletnie inny kontynent niż wszystkie kontynenty na świecie. On jest zupełnie inny. To jest inny świat. Świat ludzi, którzy też są inni, ponieważ są w większości niestety bardzo zacofani, niewykształceni. Żyją często tak, jak się żyło u nas 100 albo 150 lat temu. A równocześnie są tacy radośni, tacy serdeczni. Trzeba powiedzieć, że Afrykanie mają wielką solidarność rodzinną. Jeśli coś się dzieje w rodzinie, to jest najważniejsze. Afrykanin zawsze ci powie, dla mnie rodzina jest najważniejsza. A równocześnie bywają tacy szalenie czasami naiwni, tacy dziecięcy. I to jest takie wszystko bardzo piękne.
Przejdźmy do poważniejszej serii pytań, jeżeli pozwolisz, dobrze? Bo teraz przygotowujesz swoją taką wielką afrykańską trylogię.
Ponad 30 lat podróżowałem po Afryce i jestem jakby przygotowany na to, żeby pokazać tę Afrykę taką, jaką ona dzisiaj jest. Jestem w stanie pokazać Afrykę kompleksowo, ale mogę sobie chyba pozwolić na to, żeby pokazać współczesną Afrykę. Jakby 50 lat później po tym, co pokazał Kapuściński. Bo Kapuściński skończył podróżować wtedy, kiedy ja zacząłem podróżować, a coś mnie z nim łączy. Po prostu pracowaliśmy w jednej redakcji i kiedy on był już bardzo dojrzałym dziennikarzem i powoli myślał o tym, żeby zakończyć swoje podróże, to ja byłem wtedy bardzo młodym dziennikarzem. My spotykaliśmy się, on opowiadał, no i tak prawdę mówiąc, to on zaraził mnie Afryką.
Afryką, tak?
Tak, on zaraził mnie Afryką, te opowieści były tak fascynujące. No i dzisiaj mam ten obraz Afryki 50 czy 40 parę lat po nim.
I z tego powodu też jesteś teraz na Pomorzu, bo pochodzisz ze Śląska.
No i rzeczywiście jestem na Pomorzu w dwóch celach. Po pierwsze dlatego, że mam tutaj zorganizowane właśnie przez wydawnictwo Bernardinum fantastyczne spotkania autorskie. To jest kilkanaście spotkań, w których uczestniczy bardzo wiele ludzi. To jest czas wakacyjny, więc ludzie chętnie przychodzą na takie spotkania. Są to fantastyczne spotkania. A po drugie chcę trochę wypocząć przed bardzo intensywnym okresem, jaki się wkrótce zacznie, bo bo ta trylogia afrykańska będzie wydawana na przełomie września, października i wtedy zacznie się na bardzo intensywny okres pracy. Właściwie już się zaczyna wkrótce ten intensywny okres pracy, bo trzeba przygotować dobrze promocję książki. No taka jest prawda, dzisiaj bez promocji nic się nie sprzeda. A spotkanie z czytelnikami uwielbiam.
My tak. Tu już siedzimy, proszę Państwa, jakąś godzinkę. Dopiero po tej godzince włączyłem tak zwane nagrywanie.
No tak, bo rozmawialiśmy sobie o różnych fajnych rzeczach i moglibyśmy pewnie jeszcze drugą godzinę rozmawiać, zanim przeszlibyśmy do meritum.
Jeżeli pozwolisz, to porozmawiamy jeszcze, dobrze? O górnictwie i o górnikach, ok?
Tak.
16 kilometrów na godzinę.
Tadeusz Biecki może być Państwu znany no, przede wszystkim jako podróżnik, bo napisałeś te kilka książek podróżniczych i one krążą tam sobie po Polsce. Teraz będzie ta trylogia afrykańska, tak? Twoja Afryka Tadeusza Bieckiego, 30 afrykańskich lat w trzech wielkich, ogromnych tomach. To raz.
No nie takich ogromnych, ale w trzech tomach.
Proszę bardzo. Ale to, nad czym teraz pracujesz, to są historie górnicze.
Ja pracuję teraz nad czymś, co już dawno minęło, skończyło się i co napisałem 40 parę lat temu, albo 40 lat temu. Mianowicie, jak kiedy byłem stosunkowo młodym dziennikarzem, to pisałem reportaże o górnikach, ale takie niestandardowe. Na przykład poszukiwałem górnika na Białostoczyźnie i znalazłem niezwykłego górnika na takiej zapadłej wiosce. Pamiętajmy, lata 80. Zupełnie zapadła wioska, niemalże bez prądu elektrycznego.
Znaleźliście węgiel, halo.
Musiałem do niej dojść kilka kilometrów na piechotę, bo nic tam już nie jeździło. Mm-hmm. I tam znalazłem chłopaków, którzy pracowali w kopalniach. To było dla mnie szokujące. Górnicy z Białostoczyzny. Ale miałem też oczywiście...
A oni dojeżdżali na Śląsk?
Oni po prostu przez jakiś czas pracowali na Śląsku. Mm-hmm. Przez jakiś czas pracowali na Śląsku.
A potem wracali do domu?
Później jeden z nich zginął. To byli bracia. I wtedy jakby ten drugi zrezygnował. Mm-hmm. Ale z jaką on nostalgią wspominał tą pracę w górnictwie, ten Śląsk. Więc to było takie fascynujące.
Wiesz, to czasy gierkowskie, rozumiem, tak?
No to jeszcze, tak, to były czasy gierkowskie i pogierkowskie.
Ten status górnika, wiesz, etos górnika.
Etos był bardzo znaczący. Górnictwo było no, czymś bardzo znaczącym. Bez górnictwa wydawało się, nie może funkcjonować kraj. Prawdę mówiąc, dzisiaj bez tego górnictwa też za bardzo nie mógłby funkcjonować. Oczywiście rola górnictwa jest inna, ale ponieważ...
Wiesz, mamy teraz zupełnie inny kontekst.
Tak, ale jak ponieważ górnictwo jakby umiera, postanowiłem przypomnieć te niezwykłe chwile. Również takie, w których uczestniczyłem w akcjach ratowniczych. Jako dziennikarz oczywiście towarzyszyłem, kiedy górnicy byli zawaleni głęboko tam gdzieś w kopalni na ścianach. Pokazywałem ich los. I takich reportaży napisałem no, o górnictwie kilkanaście i właśnie pomyślałem sobie, że chyba jest dobry czas, kiedy jednak mimo wszystko górnictwo powoli, bo powoli, z pewnymi zahamowaniami, ale jednak przechodzi w przeszłość. I te niezwykłe ludzkie historie, na jakie napotkałem.
Ale to będzie laurka, górnicza laurka?
To nie będzie laurka, to będzie pokazanie egzotyki w innym wymiarze. Można pokazywać egzotykę w Afryce, ale można też pokazać egzotykę taką,
wiesz,
jaką
było górnictwo. Pisałeś w latach 70., 80., tak? To z pewnymi jednak ograniczeniami.
No tak, oczywiście, że były ograniczenia cenzuralne, ale dzisiaj mnie te ograniczenia nie obowiązują, więc dlatego też uzupełniam pewne fragmenty tych reportaży o to, czego wówczas na przykład nie napisałem lub nie mogłem napisać. Będzie tam na przykład reportaż o moim ojcu. Właściwie zdradzam dopiero w ostatnim zdaniu, że to chodzi o mojego ojca, człowieka, który był zakochany w górnictwie, kiedy on miał już 70 kilka lat i od dawna nie pracował w kopalni, to kiedy zapytałem go, czy chciałbyś jeszcze zjechać na dół? A on mówi, mój Boże, gdybym mógł to w każdej chwili. Górnictwo to jest pewien romantyzm, którego nikt, kto nie zjechał do kopalni, nie odczuje. Nikt tego nie rozpozna. To jest rzeczywiście niezwykle romantyczne. Ja po maturze zaraz, idąc na studia, wiedząc, że nigdy nie będę górnikiem, że nie pójdę śladem mojego ojca, postanowiłem popracować w kopalni. Pracowałem miesiąc. I ja do dzisiaj wspominam to jako niezwykłe przeżycie. Ta ciemność, te migające lampki, tu pracujące maszyny. czasami
gdzieś. To jest takie, tak sobie to wyobrażam, takie schodzenie trochę do podziemi, do Mordoru, żeby nie powiedzieć.
No tak, i to jest coś absolutnie niezwykłego. To nie jest fabryka. Ja sobie przypominam opowieści mojego dziadka, też górnika, który opowiadał o skarbniku, czyli dobrym duchu kopalni. Mm-hmm. I on opowiadał takie niezwykłe historie. Ja już dzisiaj nie wiem, czy on, że tak powiem, to opowiadał, bo chciał wnukowi opowiedzieć ładnie, czy on naprawdę w to wierzył, ale górnicy kiedyś wierzyli w tego skarbnika. Jeszcze mój tata mówi, ale wiesz, ten skarbnik to nad nami czuwa. Przecież mój tata był też zawalony w kopalni przez kilka dni, był pod węglem, zanim go wydostali. To wszystko jest szalenie niezwykłe, egzotyczne, a równocześnie romantyczne. Świat, który odchodzi i wydaje mi się, że warto jakby zachować ten świat dla potomności. I stąd po prostu wracam do tych reportaży, trochę je uzupełniam, nieco poprawiam, bo dziś trochę pewnie piszę troszkę lepiej niż wtedy. I myślę, że to będzie fajny cykl reportaży Bernardinum, jak tylko zasygnalizowałem to temat.
Dziwnie się z tobą rozmawiać.
Jak zasygnalizowałem temat, plaży. Od razu się ucieszyli, że taki ciekawy temat.
W bliskości plaży niedalekiej. A to Ślązacy rzeczywiście przyjeżdżają, to też można zrobić spotkania promocyjne.
To było też tak, że górnicy w tamtych latach mieli taką specjalną przyjaźń z marynarzami i wymieniali się. Marynarze przyjechali i górnicy im pokazywali kopalnie. A potem górnicy przyjeżdżali na wybrzeże i oglądali właśnie plaże, statki. I często się następowała taka przyjaźń. Ja na przykład pamiętam, że moi rodzice przyjaźnili się z kapitanem statku. Myśmy mieszkali u niego, kiedy tu przyjeżdżaliśmy. On przyjeżdżał często na Śląsk i mieszkał u nas.
Jak to się nazywa? Jedność klasy robotniczej.
Fajne określenie, ale już bardzo przeszło.
16 km na godzinę.